Nigdzie nie jest napisane, że człowiek ma żyć 10, 20 czy 50 lat, ale przede wszystkim chodzi o to, jak on to przeżyje, jak jakościowo to będzie przeżywał. Mam doświadczenia takie bardzo mocne, kiedy przed śmiercią spotykam się z taką decyzją u dziecka, żeby przekazać jakąś lalkę osobie, która choruje, jest obok na sali, bo mi jest już niepotrzebna.
Kapłan ze szpitala.
Jestem przekonany, że ze strony Pana Boga nie ma pojęcia kary w znaczeniu ludzkim. Wiem o tym, że Bóg dopuszcza, aby człowiek cierpiał, wiedząc, co jest na końcu drogi.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Skąd ksiądz wraca? Co przed chwilą ksiądz przeżył? Gdzie ksiądz przed chwilą był?
Miałem zaproszenie dzisiaj na oddział onkologii do chłopaka, który jest po przeszczepie szpiku kostnego, z taką myślą, żeby pomóc mu, doprowadząc do konsultacji z prawnikiem. Jakie możliwości są, ażeby uzyskać jakieś szanse na przyszłość? Wiąże się to z mieszkaniem, z pracą, z jakimś utrzymaniem, żeby stanąć na nogi. Potem na psychiatrię chwilę tam poświęciłem na spotkanie z osobami uzależnionymi, gdzie rzeczywiście widać, jak fantastycznie ludzie się integrują, kiedy uwalniają się od schematów. No i wróciłem przez Bazylikę, no i trafiłem tutaj do rozgłośni Radia Pik.
Proszę księdza, to chłopak poprosił kapłana księdza o poradę prawną?
No pomagam w różnych sytuacjach. Kapłan to przede wszystkim człowiek. Ja tak bardzo, bardzo chcę się uwalniać od schematów. W takim stylu, że kapłan to kapłan, lekarz to lekarz, pielęgniarka to pielęgniarka. Próbuję zejść na poziom człowieczeństwa, gdzie relacja między ludźmi jest mniej stresująca i uwalnia się od pewnego stylu, gdzie w pełnej wolności można wyrazić swoje opinie, pragnienia, oczekiwania. A że jest możliwość pomagania z tego powodu, że znam wielu ludzi, no to dlaczego bym nie miał pomagać? Myślę, że wszystko się wiąże z miłością. Jeżeli człowiek pomaga duchowo, to i też może pomagać fizycznie, materialnie, jakkolwiek. Jestem ksiądz Darek Koński i należę do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego Paula. Na onkologii i hematologii nie jestem kapelanem, jestem katechetą, który ma dokładnie 6 godzin w ciągu tygodnia w szkole przyszpitalnej. Natomiast kapelanem jestem w szpitalu dziecięcym przy ulicy Jastrzębiej Chodkiewicza. To jest ten wojewódzki szpital dziecięcy. W Bydgoszczy, oczywiście.
Jaka jest rola kapelana?
Myślałem, że to sprowadza się przede wszystkim do posługi duszpasterskiej w znaczeniu sakramentów. No ale to widziałem, że no, jest to zaledwie czubkiem góry lodowej. Bo wiele rzeczy dzieje się przez osobistą relację, jaką można nawiązać z pacjentem. I wtedy, zanim do sakramentu się trafi, to rzeczywiście można przede wszystkim spotkać się z człowiekiem, który posiada oprócz swojej choroby jeszcze środowisko, w którym są zranienia, problemy jakieś. No i kiedy ta relacja może się nawiązać, to ukoronowaniem tego rzeczywiście, bardzo dobrym ukoronowaniem może być sakrament.
A ksiądz przychodzi na oddział w sutannie?
Tak, raczej chodzę w sutannie, czy do szkoły, czy do szpitali raczej.
Ta sutanna jakoś nie działa alergicznie na ludzi. Dlaczego poruszam ten wątek? Ponieważ całkiem niedawno czytałam artykuł dosyć obszerny na temat pewnego oburzenia dziennikarza, który mówił, dlaczego oni się tak czują jak u siebie, tak bezpardonowo wchodzą na oddziały. Mhm. Proszę księdza, jak to jest? Tak bezpardonowo, tak bez wyczucia?
Mam taki pewien styl. Jeżeli zdarza się, że spotykam ludzi, którzy widzę, że są zdystansowani, to raczej zostawiam to. Jestem w pełni otwarty, informuję, że jeżeli jakkolwiek chciałby ktoś jakąś pomoc uzyskać z mojej strony, to jestem na telefon, proszę bardzo, można skorzystać z tego. Natomiast jeżeli wchodzę na salę i widzę, że jedna osoba oczekuje sakramentów, a pozostałe raczej nie, to pytam się delikatnie, czy nie będzie to komukolwiek przeszkadzać. I taki zwyczaj mam. Wiem, w jakim kontekście to jest, bo przeczytałem też artykuł na ten temat. Chodzi przede wszystkim o ginekologię,
tak.
O taki oddział. U nas w szpitalu dziecięcym jest oddział, gdzie rzeczywiście panie są, karmią dzieci swoje, ale zawsze delikatnie się pytam, czy mogę wejść, czy nie będzie to komuś przeszkadzało. I powiem szczerze, najpiękniejsze spowiedzi, jakie przeżywałem, to przeżywałem w relacji matki z dzieckiem, czyli nawet jeżeli to było w czasie karmienia dziecka, to oczywiście tak się ustawiałem, żeby to nie było
krępujące,
tak. No i też zdziwienie, bardzo duże zdziwienie ludzi, że proponuję, żeby matka została z dzieckiem tak, jak jest, żeby nie zmieniała swojego miejsca, żeby to dziecko czuło się jak najlepiej, przytulone do jej serca. Były i spowiedzi, i komunie święte.
Z tym dzieciątkiem
przy piersi. Z dzieciątkiem na ręku. I to wcale nie przeszkadza. I uważam, to jest najpiękniejszy konfesjonał, który kiedykolwiek przeżyłem. Jeżeli ktoś z zewnątrz patrząc może czuć się zgorszony, musi się zapytać, jak jest to w sercu dokładnie tej osoby, która to przeżywa. Ale widziałem tak głębokie poruszenia u ludzi po spowiedzi. Zdarzyło się mi raz, że przed oddziałem rozmawiałem z siostrami, pielęgniarkami, na temat Jezusa, jak doświadczam Jego obecności, jak duchowo On bardzo mnie porusza. I pamiętam, wcześniej jeszcze do sali jakiejś wszedłem i ta rozmowa, którą toczyliśmy, wywołała jakąś niesamowitą reakcję. Jedna z matek nagle wychodzi, która wcześniej powiedziała nie, dziękuję, i prosi o spowiedź. I spowiedź głęboka, nieprawdopodobnie piękna, która w tym środowisku takim zalęknionym troszeczkę, dotkniętym chorobą, no wprowadza światło. Poczuła się lepiej, lżej. Czyli nie ja byłem nachalny, tylko ktoś do mnie wyszedł. Ja właściwie w takim miejscu staję, że jeżeli ktoś będzie miał potrzebę, to może przyjść do mnie. Stwarzam okazję do tego. Bo Jezus nikogo do niczego nie zmuszał. Zawsze się pytał delikatnie, czy chcesz. I wtedy bądź uzdrowiony.
Ale ksiądz na pewno zna to powiedzenie, jak trwoga, to do Boga.
Ale to nie jest aktualne. Ja to przeżyłem wielokrotnie w szpitalu i widzę, że jak trwoga, to bardzo często wielu ludzi się odwraca. Jest wiele takich sytuacji, kiedy z powodu traumy, w sytuacjach granicznych, ludzie gniewają się na Boga i odchodzą od Niego. Oczywiście trzeba trochę czasu spędzić w szpitalu, żeby wyjść z tego właśnie stereotypu, sloganów, przysłów wszelkiego rodzaju, bo one tak naprawdę w życiu ludzkim bardzo często się rozsypują jak domek z kart. Dlatego mogę powiedzieć, że w sytuacjach takich, kiedy spotykają kogoś o głębokiej wierze, to gdzieś na pewnym etapie choroby, kiedy przychodził ogromny dołek fizyczny, na przykład po chemioterapii, gdzie pojawiał się też grzyb, nagle przychodzi ktoś do mnie i mówi, proszę księdza, jestem tak wyczerpany i dziwię się, że Bóg nie odpowiada na moje prośby. I wtedy taką prostą propozycję daję. Jeżeli ty straciłaś wiarę, albo twoja wiara jest w tej chwili tak nadwątlona, to przynajmniej żebyś wiedziała, że będę wierzył. I to wystarczy. Spróbuj odwrócić wzrok od tych rzeczy szarych, trudnych i spójrz na mnie, żeby ta modlitwa mogła płynąć też i do ciebie, z mojego serca, bo po to przychodzę, żeby móc swoją wiarą dzielić się.
Pamiętam, jak rozmawiałam z księdzem Kaczkowskim, już świętej pamięci księdzem Kaczkowskim, założycielem Puskiego Hospicjum, etykiem. On bardzo cierpiał, on przecież był bardzo chory, miał glejaka mózgu i pamiętam, jak powiedział do mnie, jeśli ktoś karmi nas słowami, złącz swoje cierpienia z cierpieniem Chrystusa. Ciekawy jestem, jakby to przeżywał, gdyby go tak bolało, gdyby tak cierpiał. Oczywiście z całym szacunkiem do Stwórcy, do Pana Jezusa, tutaj nie chodzi o to, żeby tutaj coś zaburzyć. Ale ja to rozumiem, kiedy tak boli nas albo tych, których kochamy, to wykonać, dla mnie to jest heroizm. Trudno znieść widok osoby ukochanej, która cierpi. Proszę księdza, my wiemy, że tak powinno być i wierzący powinien zmierzać w tym kierunku. Myślę tutaj o złączeniu własnych cierpień z cierpieniem Chrystusa. Ale to trzeba wiedzieć chyba, kiedy wypowiedzieć, kiedy zastosować.
Są osoby, którym w ogóle bym tego nie powiedział. Trzeba mieć naprawdę dobrą relację, żeby móc zaproponować komuś to, co matka w Medjugorje powiedziała, że jeżeli będzie się współcierpieć z Jezusem albo ofiaruje się swoje cierpienie w intencji za kogoś, to całe niebo schodzi na ziemię. Ale zanim człowiek wypowie te słowa, tego nie doświadczy, ale bardzo często po wypowiedzeniu tych słów, jeżeli płyną z serca, ale mówię o osobach, które są już na tyle uformowane, na tyle gotowe na to, żeby to zrobić, to moim obowiązkiem jest to, żeby powiedzieć to, czego chce Jezus ode mnie i Matka Najświętsza. To, co w Medjugorje się dzieje, dla mnie jest bardzo ważne.
Oj, tu ksiądz stąpa po kruchym lodzie, bo dlaczego? Kościół jeszcze tego nie uznał, ale nie powiedział
nie. Ale to mnie nie przeszkadza. Nie mogę ponoć organizować pielgrzymek czy tak dalej, ale po owocach poznaje się rzeczy. Nie jest to dla mnie problemem.
No, Franciszek się przygląda, Benedykt XVI się przyglądał i czekamy, wracając do tego wątku poprzedniego i cierpień Chrystusa. Jak to jest z tym szeptem delikatnym Chrystusa, powierz mi się, oddaj mi swoje cierpienie. Dlaczego w ogóle dopuszcza? Dlaczego Chrystus tak chce, żeby jednak to cierpienie zaistniało? Bo przecież wszystko może. Może odebrać chorobę. Mógł nas stworzyć innymi, bez tego. Bez starości, bez cierpienia. A jednak postanowił inaczej.
Nie wszystko jest związane z wolą Pana Boga. Cierpienie wypływa też z istnienia zła. Choroba jest złem. Wynika jakby z konsekwencji grzechu pierworodnego. Nie do końca bym tutaj szafował takimi, powiedziałbym, wypowiedziami, myślami, które jakby ograniczają spektrum tego wszystkiego. Naprawdę jest wiele powodów, dla których ktoś może chorować i cierpieć. Bardzo często też w Dolinie Ciemnej jestem, gdzie proszę Jezusa o światełko, ale nie staram się być ekspertem w tych kwestiach. Spotykam się z cierpieniem i zadaję sobie pytanie, jak można by pomóc przejść przez to cierpienie bez względu na to, jakby miało wyglądać. Tak, ażeby móc wspierać w sposób najbardziej kompetentny. Jeżeli to będzie obecność, niech będzie obecność. Jeżeli słowo, to słowo. Wiem o tym, że Bóg dopuszcza, aby człowiek cierpiał, wiedząc, co jest na końcu drogi. Jak ta droga będzie wyglądać przed, ale no, ja nie jestem jasnowidzem, prorokiem, ale mam takie przeczucia, że jeżeli do czegokolwiek Pan Jezus dopuszcza, to tylko z powodu dobra.
No właśnie, pamiętam takie hasła. Doigrał się, spotkała go kara za grzechy, Bóg go ukarał.
Tak, tak.
To... I ksiądz się śmieje.
Śmieje się, bo ktoś detronizuje Jezusa Chrystusa, wprowadzi jakieś osądy. To taki przejaw egoizmu człowieka. Jestem przekonany, że ze strony Pana Boga nie ma pojęcia kary w znaczeniu ludzkim. To zupełnie inaczej wygląda. Pan Bóg pozwala, żeby człowiek doświadczył swoich decyzji złych, wyborów złych i jakby w tym doświadczeniu i w przeżywaniu tego, no powiedzmy, dna tego swojego duchowego życia zawołał o pomoc. Autentycznie, w pełni, całym sercem, żeby powiedział: Panie, pragnę, chcę.
W naszych czasach zbyt często o tym zapominamy, że jesteśmy stworzeniem, nie stwórcą. Ksiądz dużo czasu spędza w szpitalu, w takich miejscach, gdzie ludzie chorują. Swego czasu przeżywałam taki dłuższy okres jakiejś niemocy i wtedy dopiero zauważyłam, jak ten świat się kręci poza mną. Wydaje mi się, że ksiądz też nieraz tego doświadczył, kiedy wychodzi ze szpitala, wchodzi na te ruchliwe ulice, takiej, a nie innej otoczki, którą sobie zbudowaliśmy. To jest pewne zdarzenie, prawda? Mi się wydaje, że ten świat taki ogólnodostępny, on jest jakby obok ludzi chorych. On im nie sprzyja.
No, są różne doświadczenia w tych kwestiach, bo jeżeli rozmawiam, zwłaszcza z młodymi ludźmi, z dziećmi głównie przebywam na onkologii, hematologii, to wiem, że czasami te osoby czują się wyobcowane, to prawda, ale bardzo często chcą uczestniczyć w tym życiu zewnętrznym. Dobrze, że są media w tej chwili tak bardzo mocno rozwinięte, wszelkiego rodzaju strony społecznościowe. Czasami to jest aż męczące, kiedy widzę, że ktoś godzinami przed tym laptopem czy komputerem sobie po prostu przebywa, bo chciałbym, żeby na tym realu tak więcej pobyć, w tej takiej zwykłej, prostej relacji, jaką można nawiązać w szpitalu. Ale kiedy wychodzę po wielu godzinach ze szpitala, faktycznie zastanawiam się, gdzie ja jestem. Powiem tak, jeżeli rano budzę się, często teraz przed zajęciami o 4, żeby móc przeżyć spotkanie z Panem Bogiem, rozpoczyna się od tego, że mam doświadczenie na przykład lęków, czy zdążę, czy poradzę sobie z tą ilością obowiązków, zadań, które są. Bo wiem, że wyjdę rano, wieczorem wrócę, że mam w szkole na przykład 6 lub 7 godzin, potem do szpitala, potem wracam do obowiązków, które są u nas w kościele, wieczorem właściwie o 9, 10 się kładę spać i staram się zregenerować. I proszę sobie wyobrazić, kiedy te wszystkie lęki zaczynają odchodzić, czuję, jakby topił się lód we mnie. Kiedy dotykam Pana Boga, kiedy patrzę na zapaloną świecę przy figurze Matki Bożej, to jest mój telewizor, nie mam telewizora już od pewnego czasu, zmieniło się też pewnie przeżywanie tej rzeczywistości z ulicy, to ciepło, które mnie zaczyna ogarniać, tak mnie uskrzydla, że kiedy idę ulicą, chcę się dzielić ze wszystkimi swoją radością. I pamiętam to jedno zdarzenie, takie bardzo ciekawe. Przy ulicy Jurasza, tak niedaleko, ktoś kopał dół. Pamiętam, że z radością do człowieka kopiącego tamten dół powiedziałem: dzień dobry. A ten człowiek mi zadaje takie pytanie: ale przecież dlaczego mi to Pan mówi, skoro się nie znamy? A trzeba się znać, żeby sobie miłe słowo powiedzieć. No i powiem szczerze, że po drodze idąc zatrzymuje mnie wielu ludzi, z wieloma ludźmi rozmawiam, chcą się dzielić, dziękują
tak
za...
Tak po prostu na ulicy?
Tak, na ulicy.
Ale widzą księdza, widzą
jak
kapłana.
Mnie widzą, ale mnie znają jako Darka. Przez 14 do 15 rok, jak już chodzę tą samą ścieżką, to wielu ludzi dokładnie mnie zna. Chcą, żebym nawet na drodze pobłogosławił, robię to, potrzebują tego, więc to staram się robić.
I nie wstydzą się.
Nie wstydzą się, bo wiedzą, że to przecież proszą samego Jezusa o to. wtedy zaciera się rzeczywistość szpitala ze środowiskiem zewnętrznym. Ale powiem szczerze, że wracając z ferii, miałem 2 dni takiego duchowego przestoju. Przez 2 dni jakoś nie mogłem wejść nawet na oddział. Musiałem jakoś się przestawić psychicznie, ale kiedy dzisiaj poszedłem, to jak się wejdzie, to się nie chce wyjść.
I co tam ksiądz dzisiaj zastał?
No ludzi. Ludzi, którzy normalnie potrafią rozmawiać. Popatrzyłem przez szybkę, na której została wydarta folia, żeby dzieci z dziećmi mogły się oglądać, bo sale są oddzielone szybą. Mogłem podejść do chłopaka, któremu można było pomóc. I cieszę się, że to jest konkretne działanie, że nie przychodzi się po to, żeby mówić jakieś rzeczy, które są mgłą, które ulatują, tylko można siąść i konkretnie powiedzieć: słuchaj Paweł, jeżeli chciałbyś, żebym ci pomógł, to zróbmy to punkt po punkcie i zabieramy się za to.
To mają olbrzymie zaufanie do księdza.
Trzeba by się pacjentów zapytać, różnie to bywało. Pamiętam, spotykałem na oddziale i świadków Jehowych, i ludzi z kościoła protestanckiego. Dla mnie nie jest istotne to, kto jest jakiego wyznania. Nie interesuje mnie płeć, wiek. Dla mnie ważne jest to, że jest człowiek. Ktoś tak bardzo kochany, że nawet nie ma ceny na niego. Jest bezcenny. I jak ze świadkami Jehowych się spotkam, okazuje się, że po pierwszym momencie, takim, gdzie oni, szufladka i schemat, w pewnym momencie zdziwieni są, że możemy z sobą normalnie rozmawiać, że opowiadamy o swoich problemach, że nikt nikogo nie agituje, nie zmusza do niczego, tylko naprawdę skupiony jest na miłości. W tej chwili, jak idę ulicą, przechodzę Jurasza i widzę tam świadków Jehowych wystających, to z daleka do mnie wołają: cześć panie Darku. Mhm. Bardzo ich lubię i szanuję. Bardzo się cieszę, że uśmiechem obdarowują, bo myślę, że ktoś, kto miałby serce pokrzywione, zniszczone, by był wewnętrznie trochę porozbijany, to by tego uśmiechu nie miał.
Choroba nowotworowa zaskakuje każdego, kogo spotka. Jest bardzo trudnym egzaminem. Pacjent wymaga bardzo rozbudowanej infrastruktury medycznej i opiekuńczej, żebyśmy mogli jak najdalej odsuwać wszystkie najbardziej przykre skutki tego, co się stało. To znaczy prowadzić rehabilitację, prowadzić terapię duchową, uporczywą terapię medyczną i również pracować z najbliższymi.
Mówił ksiądz Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Chorzy potrzebują naszego dobrego słowa, wsparcia, leczenia, a przede wszystkim obecności, podkreśla Agata Błądzińska, koordynatorka hospicjum domowego Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
Nie wystarczy tylko samo działanie praktyczne. Tu jest potrzebna także obecność drugiego człowieka. Mamy pacjentów pod opieką hospicjum z taką rzadko występującą, a jednak coraz częściej niestety diagnozowaną chorobą neurologiczną, to jest stwardnienie zanikowe boczne. Ciężka bardzo choroba. Chory powoli traci wszystkie funkcje życiowe. Zostaje tylko oddech, serce i mózg, który pracuje na maksa. Nie tylko działania medyczne są ważne. Ważna jest właśnie ta obecność. Przede wszystkim być.
Całkiem niedawno prowadziłam bardzo ciekawą rozmowę z osobą, która przeżyła chorobę nowotworową. To była osoba dorosła. I w jej opowieści pojawił się też wątek chorych dzieci. Tam padło takie stwierdzenie, że dzieciaki, dzieci zupełnie inaczej przeżywają chorobę. One inaczej chorują niż osoby dorosłe. Tak samo jest z odchodzeniem, z umieraniem dzieci.
Bardzo bym był ostrożny w takim rozważaniu, że dorośli inaczej to przeżywają niż dzieci, bo bardzo duże różnice są w przeżywaniu tych ekstremów u dorosłych i tak samo ma to miejsce u dzieci. Bardzo często jest tak, że dzieci przeżywają to tak jak dorośli. Dojrzewają bardzo szybko. Nawet mam doświadczenia takie bardzo mocne, kiedy przed śmiercią spotykam się z taką decyzją u dziecka, żeby przekazać jakąś lalkę osobie, która choruje, jest obok na sali, bo mi jest już niepotrzebna. To bardzo indywidualnie trzeba podchodzić do tego. Ogólniki takie, które czasami się gdzieś pojawiają, inaczej przeżywają dorośli, inaczej dzieci, to może takie ułatwienie troszeczkę. Wśród dzieci pracuję od tych kilkunastu lat. Osobiście przygotowałem ponad 100 pewnie dzieci, jak nie więcej, na przejście na drugą stronę. Ostatnie spotkanie miałem kiedy przed wyjazdem do Zakopanego na ferie zostałem poproszony, abym udzielił sakramentów dziewczynce kilkunastoletniej, kiedy już wiadomo było, że nic się nie da zrobić, że no, ona odejdzie. Pamiętam, że pierwsza rzecz, co zrobiłem, to pojechałem na wyższe piętro naszego oddziału. Wszedłem do takiej dziewczynki, której pożyczyłem obrazek Matki Bożej, trójwymiarowy, który dostałem od księdza proboszcza. Powiedziałem, bardzo potrzebuję teraz tego obrazka, wybacz mi, ale chciałbym przekazać to pewnej osobie, która w tej chwili jest w takiej potrzebie. Zawiozłem tej dziewczynie, która odchodziła, dałem to jej i poprosiłem o to, jeżeli będziesz mogła, będziesz chciała, to po prostu popatrz sobie na ten obrazek. Dziewczynka miała odejść z piątku na sobotę, odeszła dopiero we wtorek. To, co przeżyłem z tą dziewczynką, jest nieprawdopodobne. Zadałem jej proste pytanie. Właśnie jej, wiedząc o tym, jak dojrzała jest jej dusza, powiedz mi, jeżeli już masz cierpieć, czy potrafiłabyś to cierpienie ofiarować za kogoś? A ona powiedziała, za te dzieci, które są chore. Dla mnie to jest przykład świętości. Nie każdego stać by było na taką odpowiedź i nie każdemu bym postawił to pytanie. Niech pani sobie wyobrazi, że mając dziewczynę, która po chemioterapii miała grzyba, czyli poranione usta, przełyk, żołądek, tak bardzo, że nie mogła jeść, to ona oczekiwała ode mnie, żebym jej chociaż kawałek Komunii Świętej dała. Proszę zobaczyć, jak jest ogromna determinacja człowieka o głębokiej wierze, gdzie potrafi człowiek przełamać swój ból i cierpienie tak bardzo, że jeżeli nawet nie może jeść, to ten kawałek komunii bardzo chce przyjąć. Pamiętam na przeszczepie szpiku kostnego. Pytam się zawsze lekarza, czy mogę podać Komunię Świętą, czy ewentualnie to jest niemożliwe z tego powodu, że po takiej bombie chemicznej organizm człowieka nie jest zdolny do obrony. Tam cały ekosystem biologiczny jest zniszczony. Bakterie, wszystkie te, które tworzą środowisko naturalne człowieka. I był taki chłopak z Białegostoku. Tak głęboko wierzący. Kilkanaście lat. On mówi, proszę księdza, niech ksiądz się nie przejmuje. Ja chcę przyjąć Komunię Świętą. Ja mu tą Komunię Świętą przynosiłem. I ten chłopak nie miał żadnej infekcji z tego powodu. Żadnego grzyba. Wyniki szybko poszły do góry. Komórki szpikowe na nowo się odrodziły i zaczął na nowo funkcjonować, że krew zaczęła mu już sama się wytwarzać tam w tych komórkach szpikowych, które zostały podane. Na tyle, co oczywiście pojmuję, a nie wtajemniczam się w sprawy medyczne. Jeżeli lekarz na przeszczepie zapraszał mnie, żebym wszedł do izolatki w czasie przeszczepu, to ja zwracam uwagę na to, że moja pomoc nie potrzebuje kontaktu fizycznego. Że wystarczy, że ja przez szybę będę się modlił i będę prosił, żeby każda komórka szpikowa była pobłogosławiona. Żeby tak jak pomyczek, jak ogień była, jak iskierka, która tam gdzieś w organizmie będzie mogła rozpalić wielkie ognisko nowego życia. Ale ciekawą rzecz też usłyszałem na przeszczepie szpiku kostnego, bo można powiedzieć, że to jest nowe życie, które otrzymuje dziecko, czy w ogóle człowiek, który ma przeszczep szpiku, bo bardzo często od obcego dawcy szpik powoduje to, że zmienia się grupa krwi. Więc dziecko, wiedząc o tym, zadaje mi pytanie, proszę księdza, jeżeli na nowo się narodziłem, to czy nie powinienem mieć jeszcze raz chrztu świętego? Mam różne odczucia, bardzo indywidualne, nie będę o tym opowiadał, bo to są takie doświadczenia, które mogą niektórych zaskakiwać bardzo.
No może jedno.
W dziecięcym szpitalu, chrzest święty, sepsa, temperatura prawie 40 stopni. Udzielam chrztu, temperatura natychmiast spada.
A co na to lekarze?
To właśnie często lekarze przychodzą do mnie, proszę księdza, to nie był cud?
O.
Pierwsze zdarzenie, jakie miałem okazję przeżywać, dziewczynka z guzem mózgu, który urasł tak bardzo, że baliśmy się, że ona zapadnie w śpiączkę. Guz mózgu. I pani doktor dzwoni do mnie wieczorem i mówi, że dobrze by było udzielić pierwszej komunii, dlatego, bo Julka nie wiadomo, czy będzie mogła się wybudzić, jeżeli ten guz urośnie, jak w śpiączkę zapadnie. Ja przyszedłem wieczorem, udzieliłem pierwszej komunii świętej, zadawając proste pytania. Julka, czy żałujesz za grzechy z całego życia? Tak. No i komunia święta. Na drugi dzień telefon do pani doktor i mówi, guz natychmiast się zmniejszył. Żadna chemia tego nie zrobi. Żadna. Julka do dzisiaj żyje. Zostałem zaproszony na osiemnastkę. Oczywiście guz jest, on jest uśpiony. Nic tam złego nie robi. Ale miałem okazję przeżyć z tą dziewczynką osiemnastkę. Pan Jezus wszystko może, więc jak człowiek wierzy, a zwłaszcza jak kapłan jest wierzący, to dlaczego ma się dziwić?
Przeksiędza, może tak to jest, że Pan Bóg ma wielką słabość do dzieci, tych niewinnych dzieci. A wśród dorosłych?
Wśród dorosłych też te zdarzenia miały miejsce i mają często miejsce.
Bo nie ma względu na osoby.
Oczywiście. To my tylko tak dzielimy sobie ludzi na różne grupy, selekcji dokonujemy różnych. A tego nie ma u Pana Boga. Kocha w taki sam sposób, bez wyjątku. Sposób nieskończony.
Proszę księdza, a rozmowy z rodzicami, kiedy choruje dziecko, kiedy ten rodzic walczy sam ze sobą i z Panem Bogiem i na to wszystko jeszcze wkracza ksiądz, to jeszcze kapłan na drodze.
Na onkologii, hematologii to jest trochę inaczej, dlatego że idzie zawsze, powiedziałem, taka reakcja domina. Ludzie ludziom przekazują różne wiadomości, to już nawet nowy jak wchodzi, to wie, że jest ksiądz Darek. Przez tyle lat, jak się pracuje w tym środowisku, wiedzą o tym, że jestem osobą, która nie tylko jest po to, żeby nagabywać do czegoś tamkolwiek, tylko jestem też osobą, która jest otwarta ewentualnie na jakąkolwiek pomoc. Także to na pewno trochę inaczej wygląda, bo próbowałem ten stereotyp księdza jakby tu przełamać, żeby nie sprowadzać tylko i wyłącznie do na przykład sytuacji granicznej. Przychodzę po to, żeby pogadać, porozmawiać, czasami wziąć gitarę i zagrać na niej, żeby czasami wziąć papier i zrobić jakąś figurę origami, cokolwiek, żeby pokazać, że są niesamowite możliwości. Duchowo one są w zasięgu ręki, można już natychmiast je dostać. Jak duchowo człowiek spojrzy w sposób wolny, harmonijny, to tworzy się zupełnie nowe środowisko. Można by powiedzieć, że w szpitalu tworzy się nowy dom. Jest wszystko, chociaż nie ma tych mebli, które są w domu, narzędzi, urządzeń i tak dalej, które w domu mamy. Chociaż jedna z matek napisała w takiej drodze krzyżowej, że gdyby można, to by chciała zwinąć cały dom i zanieść z sobą do szpitala, tam gdzie dziecko jej chore.
Ostatnio walczymy o to w Polsce, aby ratować dzieci, którym grozi aborcja ze względu na wady genetyczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o dzieci z zespołem Downa. My wierzymy w to, że każdy człowiek na obraz i podobieństwo Boże został stworzony, to dzieci samego Boga i On decyduje o tym, kto ma żyć, a kto nie, a nie człowiek. To znaczy, że Bóg tak chce, żeby wśród nas byli chorzy, a my tych chorych eliminujemy w różny sposób. Nie akceptujemy tej strony człowieczeństwa, życia. Przedstawiamy człowieka innego niż on tak naprawdę jest. Żadna choroba nie jest nieczysta. Nieczystymi czyni nas grzech, egoizm, pycha i korupcja są chorobami serca, z których oczyścić możemy się zwracając się do Jezusa, jak to czynił trędowaty. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Powiedział papież Franciszek 11 lutego 2018 roku podczas modlitwy na Anioł Pański. Tego dnia Kościół katolicki obchodził 26 Światowy Dzień Chorego. Pod koniec 2017 roku uruchomiono Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. To otwarta całodobowo bezpłatna infolinia z poradami psychologów. Projekt na zlecenie Ministerstwa Zdrowia jest realizowany przez Fundację Itaka. Mówi prezes fundacji Alicja Tomaszewska.
Otwieramy centrum dla młodzieży, osób starszych, osób w sile wieku. W ramach centrum będziemy prowadzić wsparcie telefoniczne i będzie to bezpłatna linia, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy może zadzwonić.
Chodzi o pomoc osobom, które przechodzą załamanie nerwowe, tłumaczy psycholog Fundacji Itaka Karolina Krawczyk.
To forma ostrego zakłócenia równowagi psychicznej pod wpływem istotnych życiowo stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka. To może być na przykład sytuacja utraty pracy, zmiany pracy, wydarzeń losowych, katastrof, ale także takich traumatycznych, trudnych sytuacji życiowych, rozwodu, styku ze śmiercią kogoś bliskiego, informacja o chorobie, chorobie własnej czy też chorobie innej osoby w rodzinie.
W Centrum Wsparcia oprócz psychologów dyżury pełnią pracownicy socjalni i prawnicy. Kontakt z Centrum Wsparcia jest możliwy pod numerem telefonu 800 70 22 22 i w internecie na stronie www.liniawsparcia.pl oraz porady@liniawsparcia.pl. Ksiądz jest także kapelanem szpitala, oprócz szpitala dziecięcego, onkologii dziecięcej, kapelanem szpitala psychiatrycznego. Czy to aktualne dane?
Oficjalnie nie jestem kapelanem. To jest tak, można by powiedzieć, że mamy dwóch
kapelanów.
Ja współpracuję. Zdecydowałem się, że będę wchodził tam jakby z szerszą propozycją, aniżeli tylko i wyłącznie sakramentów udzielać. I z inicjatywy samego personelu, oddziału uzależnień, prowadzę spotkania raz w tygodniu z tak zwanej duchowości. Duchowość jest to ruch w kierunku miłości dojrzałej i odpowiedzialnej. Jean Vanier by tak powiedział, nie? Ale jeżeli mówię, to staram się pokazać, że każdy fragmencik człowieka musi podlegać uzdrowieniu. Bo jeżeli jakiś fragment zostanie pominięty, to jest jak rdza, która w sytuacji uzależnień na przykład będzie dalej z powrotem korodować całą duszę człowieka, całe jego życie. Każdy więc według swoich kompetencji działa. Terapeuta, psychiatra, psycholog. Natomiast ja staram się też podkreślić znaczenie życia duchowego. Jest to przestrzeń o wiele większa, aniżeli ta, którą my określamy jako ciało, psychikę człowieka, jego rozum, jego emocje. To jest przestrzeń, w której nie każdy terapeuta dobrze może się poruszać i nie zawsze ma takie zielone światło ze strony samych pacjentów. Ale jeżeli ja wchodzę i poruszam tematy duchowe i mówię na przykład na temat Pana Boga, to staram się jednocześnie pokazać, że z tej strony płynie niezwykłe wsparcie i ono się może podziać w ciągu chwili, jeżeli ktoś tego zapragnie. Widzę, jak ludzie się przemieniają, kiedy wchodzę z różnymi tematami z życia duchowego. Ostatnio mówiłem o Panu Bogu i o tym, żeby nie utożsamiać go wyłącznie z instytucją, schematem, żeby trochę w wolności przeżyć Pana Boga, jeżeli chce się do Niego powrócić, żeby Go nie kojarzyć z pewnymi formami.
Właśnie, bo my troszkę tych form się nauczyliśmy i w nich zostaliśmy. Pan Bóg się wymyka, on zawsze jest poza opisem. Nawet jak przypiszemy oczywiście mu pewne cechy, no to wiadomo, że on już je przekroczył, on je przekracza, on już jest dalej. Proszę księdza, a jeśli osoba psychicznie chora spowiada się, jak to jest z odpuszczaniem grzechu? Bo przecież grzech to jest świadome czynienie zła, złego, zgoda na to zło. Jak to wygląda od strony formalnej?
Może bym to sprowadził do wielu zdarzeń, jakie mają miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że mam do czynienia nie tylko z osobami, które są psychicznie chore, chociaż chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim postrzegam to jako chorobę duchową. I tutaj bardzo często pod wpływem środków psychotropowych, więc one są bardzo często tak jakby nieobecne. Przestało to dla mnie być problemem. Tak jak kiedy spotykam ludzi w sytuacji, kiedy znajdują się na ojomie i nie zawsze są w pełni do końca świadomi. Mam to uczucie, że Bóg ma jakby zupełnie inny kontakt czy źródło przeżywania relacji z takimi ludźmi. Wystarczy, że ja otworzę się na to. Więc jeżeli kogoś spotykam na oddziale psychiatrii, on wyrazi wolę i chęć, że chce się wyspowiadać, że chce oddać wszystkie grzechy Panu Jezusowi, to nie ma tutaj problemu natury intelektualnej. Tu jest tylko i wyłącznie zgoda, wola, pragnienie, obudzenie miłości. Jeżeli tak do końca nie jestem pewny, czy ktoś jest jakby przygotowany na to przyjęcie Pana Jezusa, zadaję mu proste pytanie, powiedz mi, czy kochasz Jezusa? To jedno tak. Sprawia, że ja nakładam ręce i błogosławię. I nie ma problemu. Mam takie sytuacje, kiedy kogoś błogosławię i jest sakrament pokuty. To nawet w sytuacji granicznej, nawet jak na wezwanie do chorego idę, to w momencie, kiedy przychodzę, nagle on jakby otwiera swoją świadomość. Ten jeden moment, gdzie jest w pełni świadomy tego, co mówię, odpowiada w pełni świadomie, ale przed przyjściem nie był obecny. Przychodzę, otwiera się i jest. Jak Pan Bóg działa, to działa przekraczając wszystkie możliwe granice, jakie dla człowieka są tu obecne na ziemi. Wszystkie.
Ksiądz jest świadkiem wielu cudów.
Bardzo wielu.
Już się nie dziwi.
Przestałem się dziwić. I raczej nie oszczędzam się, jeżeli chodzi o błogosławieństwo. Jeden z pacjentów na psychiatrii mi powiedział, proszę księdza, niech ksiądz nie żałuje tego. Po to ma poświęcone ręce, żeby nakładać jej błogosławić, więc to robię.
Przychodzi jakieś natręctwo i wierci dziurę w głowie. Nie chcę tego, nie chcę już się dołować, nie chcę o tym myśleć, chcę stanąć na nogi, chcę rozpocząć nowe życie, a tu znowu. Co to będzie, a co się stanie, jak ja to zniosę, jak sobie poradzę, jak sobie ksiądz radzi w takiej sytuacji, czy w ogóle takie sytuacje księdza dopadają. Histerii rozpaczy człowieka, który nie daje sobie rady z samym sobą.
Miałem momenty może wcześniej, że tak bywało. Ale jedynym kluczem dla mnie jest to, że oddaję to Panu Bogu. I to nie jest żadna utopia, bo to z autopsji znam, jak to mi bardzo pomaga. Wiem o tym, że życie ludzkie, to doczesne, nie jest jedyne. I wiem o tym, że nigdzie nie jest napisane, że człowiek ma żyć 10, 20 czy 50 lat. Ale przede wszystkim chodzi o to, jak on to przeżyje. Jak jakościowo to będzie przeżywał. Ja to akceptuję, to przyjąłem. I w tej chwili już od pewnego czasu sam nawet proszę Pana Boga o to, żebym, jeżeli przyjdzie taki moment mojego cierpienia i mojego przejścia na drugą stronę, żebym zdał egzamin z tego. Nie chcę być tylko odbiorcą, tylko chciałbym współprzeżywać razem z tymi osobami po drugiej stronie to, co przeżywają. Jednocześnie dotykając nieba. Wiadomo, że jestem, mimo wszystko jestem po drugiej stronie. Zupełnie inaczej się pewnie przeżywa tą chorobę, jeżeli to dotyczy mojego dziecka albo mnie samego. Zatem więc ten szacunek ogromny do tego, co przeżywa ktoś, ta trauma, ten ból, to cierpienie, ta niepewność, ten gniew czasami, który się tam wzbudzi przy okazji. Ale wiem, że to, co tutaj we mnie jest, jeżeli od Boga pochodzi, to będzie promieniować. I sama świadomość, że przynoszę Boga w sobie, jeżeli bywają takie momenty, to więcej pomoże, aniżeli moje gadulenie.
Przeczytałam takie stwierdzenie, że Bóg mówi do człowieka ciągle. Pomyślałam, no jak ciągle? Nie wydaje mi się. I gdzieś, nie wiem gdzie, znalazłam odpowiedź, podpowiedź, że wszystkie myśli, które nie są twoje, a są dobre, to są właśnie te podpowiedzi. To jest Bóg. I zaczęłam się przypatrywać tym sytuacjom, bo one były tak naturalne. Spróbujmy coś takiego zrobić, pokontrolować trochę to, co nam przychodzi do głowy, ale ze świadomością, z taką selekcją, co faktycznie uważam, że to nie jest moje. Jeśli to jest dobre, to nagle się na tym można złapać, że chyba to tak jest. Też tak, ksiądz ma?
Bardzo często i wtedy to takie ciepło się pojawia w środku, taka lekkość. Nagle człowiek skupia się na tym, co jest, nie myśli o tym, co było, o tym, co będzie. Jakościowo przeżywa moment, chwilę, regeneruje się nieprawdopodobnie.
No i ta łagodność, ja z kolei łapię się na tym, że się uspokajam. Nawet jak jest to trudna prawda, to mam pokój. Jak to jest ze spowiedziami na łożu śmierci? Mówi się o tym, że ludzie nawracają się, że to są już inne spotkania. Bardzo często odkładamy ten moment na sam koniec.
Tak.
I mamy takie wyobrażenie, że no jeszcze nie teraz.
Kilkanaście lat temu chłopak prawie 20-letni, z którym się dosyć zaprzyjaźniłem, raczej bardzo był zdystansowany, jeżeli chodzi o sakramenty. Pewnie wstydził się wyspowiadać przy mnie, bo się znaliśmy na tyle, że nie chciał podjąć tego wysiłku. I pamiętam w dniu, w którym umierał. Był nieprzytomny. A ja o 6 rano odprawiłem mszę w jego intencji i cały dzień się modliłem, prosząc o to, żeby przyszedł taki moment, że otworzy oczy i będzie mógł przyjąć Pana Jezusa. O 22 wchodzę na oddział, wchodzę do jego izolatki, wtedy odzyskuję przytomność. W tym momencie, kiedy wszedłem, zadaję Marcinowi proste pytanie. Powiedz mi, czy żałuję za grzechy z całego życia? Przytaknął. Udzieliłem mu rozgrzeszenia i na aparaturze, do której był podłączony, nagle pojawił się wielki spokój. Pani doktor jednego szpitala odchodziła. Akurat mieszkała naprzeciwko szpitala psychiatrycznego, wówczas jeszcze na Kurpińskiego. Siedziałem sobie w kaplicy, taki troszeczkę już zmęczony, odpoczywałem i nagle jej zmęczony głos, który mówi, żebym przyszedł i udzielił jej sakramentu pokuty. Więc na drugą stronę ulicy przeszedłem, zadzwoniła, poprosiła mnie. Przyszedłem do niej, bardzo dużo lęków, takie zdenerwowanie. Nie było tego pokoju, który bardzo potrzebny jest w takim momencie. I okazało się, że chodziło o przebaczenie tym, którzy zepsuli tą robotę całą przy operacji. Ona z tego powodu bardzo cierpiała. Poprosiłem o to, żeby przebaczyła wszystkim tym, którzy sprawili jej taki ból. I doszło do przebaczenia. I nagle wielki spokój. Wiem, że spowiedź święta łączy się z tym, żeby móc całą historię swoją uporządkować. Żeby rozliczyć się z wszystkim tym, co człowieka wiąże, co jest ciężarem dla niego. A ciężarem dla niego jest brak przebaczenia, gniew zachowany wobec drugiego człowieka. Gdy człowiek się od tego uwalnia, nagle może spojrzeć w głąb swojej duszy. i może zobaczyć, że wszystko, jeżeli się już poukłada na swoim miejscu, to właściwie z radością można oczekiwać na ten moment przejścia na drugą stronę. I bywają takie chwile, kiedy z uśmiechem widzę, jak ktoś odchodzi. Z uśmiechem. Mam też przepiękne świadectwa ze strony rodziców, jak dzieci ich odchodziły, że przed śmiercią poprosiły, żebyśmy chwycili się za ręce. To są tacy mali święci, którzy weszli w moje życie, których tutaj odczuwam jako armię Pana, którzy tam gdzieś z nieba schodzą po to, żeby w tych momentach najtrudniejszych nikt z nas nie czuł się sam. Bo wsparcie takie duchowe jest większe, aniżeli to, które możemy otrzymać od ludzi tutaj, którzy żyją na ziemi.
No, ksiądz mówi teraz o świętych obcowaniu. Wierzy ksiądz, to czuje. No, wierzy, to jest za mało powiedziane.
W czasie mszy świętej staram się odczuwać obecność świętych. W czasie modlitwy święty, święty, święty. Wierzę, że niebo się otwiera i schodzą oni. Autentycznie stają w prezbiterium. Po jednej stronie święci, po drugiej aniołowie. Całe prezbiterium jest wypełnione Królestwem Bożym. Całe.
Bazując na księdza doświadczeniu, dlaczego to tak jest, że nieraz Pan Bóg pozwala żyć roczek, miesiąc, dzień, godzinę, nieraz 5 lat albo 95, czasami od początku życia do jego końca to pasmo cierpień, męcząca mnie i otoczenie choroba psychiczna i tak to życie ucieka, a drugi mógł się nacieszyć życiem ziemskim. Dlaczego tak jest?
Właśnie, teraz odpowiedziałbym na pytanie, to bym chciał wejść w kompetencje Pana Boga. Nie wiem, po prostu nie wiem. Wiem, że jeżeli już tak ma być, to można jakościowo to różnie przeżywać. Można przeżywać to z miłością lub bez miłości, bez wsparcia lub ze wsparciem. I to na tym staram się skupić uwagę, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Oczywiście jest mnóstwo odpowiedzi na ten temat, dlaczego dzieci chorują nawet na nowotwory. Bo patrząc od strony medycznej czy naukowej, to wiemy dobrze o tym, że to jest spowodowane chemizacją środowiska, zanieczyszczeniem, stresami, których przybywa coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. Przysłuchałem się kiedyś refleksji lekarzy i oni powiedzieli, nawet jesteśmy w stanie określić ogniska, gdzie jest największa zachorowalność. Na przykład Włocławek, zakłady azotowe. I teraz tak, pojawia się pytanie, czy ma to sens, żeby zrzucać odpowiedzialność na Pana Boga z tego powodu, że dzieci chorują? Czy lepiej byłoby zamknąć ten zakład? I co się nagle okazuje? Że w tym tłumie ludzi większość wolałaby, żeby zakłady azotowe funkcjonowały, poświęcając te jednostki, które chorują. Dlatego, bo 1000 osób straci pracę, bo nie będziemy mieli tego, czym się odżywiamy, nawet biorąc pod uwagę to, że jest ten pokarm jest nasycony różnymi substancjami chemicznymi. Tak to mniej więcej wygląda i tak funkcjonuje świat, że my możemy sobie rozmawiać tu w radio, czy rozmawiać sobie gdzieś tak zakulisowo o naszej empatii, wrażliwości, o tym, jak pomagać ludziom cierpiącym, ale tak naprawdę większość ludzi wcale nie myśli o tym. I tak naprawdę chcą na skróty iść przez życie, pracując niewiele, a dużo zarabiając, mając pokarm, który można trzymać przez dłuższy czas, nie martwiąc się o to, że się to zepsuje i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy się nawrócili, myśląc o miłości i gdybyśmy pozamykali wszystkie zakłady i zniszczyli te wszystkie ogniska zachorowalności, czy byśmy potrafili funkcjonować bez tego? Hedonizm wśród ludzi jest tak daleko posunięty. Tak bardzo często ludzie myślą o sobie, a o chorobach dzieci myślą tylko okolicznościowo. Tak jak na Boże Narodzenie, przed Bożym Narodzeniem jest taka bomba pomocowa, ale zawożąc raz do takiego miejsca dla ubogich dary, wolontariusz zadał mi pytanie, czy to tak musi być, że raz w roku pomagamy, a pozostałe miesiące jakby zapominamy o tym. Tak wygląda mniej więcej nasze współprzeżywanie choroby i cierpienia. Jeżeli choroba jest, no to jest. Po co to filozofować na ten temat? Zadajmy sobie pytanie, jak pomóc komuś w chorobie, a nie poprzez bujanie gdzieś w obokach, dlaczego, a po co i tak dalej. Człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście Biblia mówi, bardzo wiele rzeczy mówi o tym, że czasami jest tak, że lepiej chromemu wejść do Królestwa Niebieskiego niż zdrowemu zatracić swoją duszę, ale to dotyczy pewnie jakiejś tam sytuacji iluś, ale nie dotyczy ogólnie biorąc wszystkich. Takich odpowiedzi w Biblii jest więcej, ale sam rozważając problem choroby, staram się zastanowić nad tym, jak pomóc komuś, kto choruje, a nie dlaczego.
proszę księdza, schodzimy na ziemię, a jak to się w ogóle stało, że ksiądz zajął się tymi ludźmi? Zawsze takie serce miał ksiądz do osób chorych, do dzieci chorych, czy chorych psychicznie, dorosłych, bo to jest szczególny rodzaj powołania, a z naszej rozmowy dzisiaj wynika, że ksiądz jest człowiekiem w ręku Boga, przez którego może działać, bo jednak te historie, o których ksiądz wspominał, dają do myślenia.
Nie chciałbym dokonywać samooceny i wiem, że pokora jest tym bardzo ważna. Jeżeli odrobina pychy się pojawia, to człowiek niszczy wszystko.
Ale tak patrząc zupełnie racjonalnie, to no coś w tym jest.
Zatem tak to mniej więcej wyglądało, że kiedy we Wrocławiu, w naszej parafii przepracowałem 3 lata, w takim bardzo fajnym miejscu, niedaleko centrum Bielany, tam jest mnóstwo marketów, przy autostradzie A4, podjąłem decyzję o przejściu na inną parafię, bo pomyślałem sobie, to co mogłem zrobić, zrobiłem, fajnie by było podjąć jakieś inne wyzwanie. Skierowano mnie do bazyliki z przekonaniem takim, że będę się nadawał do dzieci, bo zawsze mnie kojarzono, bo prowadziłem to duszpasterstwo dzieci na różne sposoby.
Do bazyliki w Bydgoszczy.
Do bazyliki w Bydgoszczy. Tak. No i kiedy tu przyszedłem, to ktoś podjął decyzję, że skoro zwolniło się miejsce, a kolega, który pracował w szpitalu dziecięcym, przychodzi na jakieś misje, no to tam mnie skierowano i tak to się zaczęło. Tak naprawdę mamy być narzędziami w rękach Pana Boga i Pan Bóg jak w swoje ręce to bierze, to wszystko jakoś się układa. Ale jak człowiek zaczyna sobą rządzić, zaczyna sobą mówić, to właściwie jest taki nieporadny. Wtedy dopadają go różne niedoskonałości, lęki i tak naprawdę przegrywa.
A jak ksiądz się resetuje?
Rano wstaje.
O 4 rano?
O 4, o 5.
Ale jak można wstać o 4 rano? To jest właściwie noc.
Zmieniam swój sposób patrzenia na świat. Zupełnie inne spojrzenie na swoje życie. Program, rytm, to wszystko, do tego wszystkiego można się przygotować, jak sportowiec, który uczy się biegać, oddychając w rytm. Nie ma takiej szkoły, która by mogła przygotować w sposób praktyczny. Może teoretycznie pewne rzeczy gdzieś tam to się próbuje pokazać, ale to są nie dziedziny podlegające nauce. I jedynie takim środkiem, który pozwala funkcjonować przy chorobie, takim cierpieniu, jest miłość. Jak człowiek autentycznie pokocha, to da radę.
Naszymi gośćmi byli:
jestem ksiądz Darek Okoński, należę do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego Paulu, posługuję w różnych miejscach, to technikum elektroniczne, pracuję w szkole szpitalnej, w szpitalu onkologii, hematologii, pediatrii, w szpitalu Jurasza, również na chirurgii dziecięcej, na ortopedii czy na okulistyce. Jestem też zaangażowany w pracę z dziećmi w przedszkolu, a w szpital psychiatryczny to jestem na oddziale psychos, to jest oddział zamknięty. Przechodzę na spotkanie z duchowości dla oddziału uzależnień, natomiast w soboty sprawuję dla oddziału psychiatrii mszę o godzinie 19 w nowym sektorze szpitala Jurasza.
A także ksiądz Zbigniew Zembrzuski, Agata Błądzińska, Alicja Tomaszewska i Karolina Krawczyk. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Tak jak Ojciec w niebie umiłował Cię, tak do końca Ty nas pokochałeś. Tak jak oddał wszystko we władanie Twe, tak Ty nam ofiarowałeś się. Tak jak matka, co pociesza dzieci swe, jesteś ze mną wśród droniny cienia. Tak jak Ojciec, co na rękach nosi je, co dzień dźwigasz sam ciężary me. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej, w zaufaniu oczekuję Cię. Thank you. chroni wszystkie dzieci swe. Tak Ty, Panie, jesteś mocną twierdzą, skałą, w której mogę ufnie ukryć się i bezpiecznie z Tobą mieszkać. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej. W zaufaniu oczekuję Cię. Niech błogosławi matka opuści mnie, jednak Ty mnie nigdy nie porzucisz. Przyjacielem bliższym stałeś się niż brat. Wierność Twa odnawia się co dnia. Jak dziecko tuli się do matki swej, we mnie dusza ukojona odpoczywa zawsze w obecności Twej. W zaufaniu oczekuję Cię.